chvála Bogu. Ja dnes kedyž samohodem. Dojeżdżam za zakrętu. Nie zdzieje mi się to często. Ci, którzy ze mną jeżdżą, to wiedzą, że wielu moim pasażerom przychodzi ochota, żeby wyjść i pchać mój samochód. Taki jestem. Czasami, ale ogólnie tak jest. Czasami się rozkręcę, tylko i wtedy się rozkręciłem. Wyjeżdżam za zakrętu, policja. Powiem tylko, to nie było wczoraj, to było wiele lat temu, nie mam punktów, nie wiem, czy to powód do chluby, raczej nie. Więcej szczęścia, wiecie, w naszym kraju jeździ się dość trudno. Miałem przyjaciela, pastora Sydneya, który ponad 50 lat w Ameryce przejeździł bez jednego mandatu, wypożyczył samochód w Polsce, wrócił z dwoma. Nawet nie wiedział jak. Mówi, jak to właśnie dzieje? Wszędzie się łamie przepisy. W każdym razie zatrzymali mnie. Pan mi pokazał, w czym polega mój problem. Mówi, proszę pana, widzę, nie ma pan punktów, jest pan uprzejmy. Proponuję mandat tam w wysokości, już nie pamiętam, tylko chyba 200 zł było, czy coś takiego. Wtedy tam jeszcze były inne przepisy. Podpisałem taki bloczek. Szybkość. Tam było 40, a u mnie było około 60, 70 może, nie wiem, no za szybko w każdym razie. Nie wiedziałem nawet, czemu tam jest 40. Jedno drzewo, trochę trawy, ale było 40. Nie twierdzę, że miałem rację, ale podpisałem bloczek, przyjąłem ten mandat i ten policjant do mnie mówi, panie kierowco, radzę na przyszłość jeździć ostrożniej, a ja nie wiem skąd, nie wiem dlaczego. Zanim pomyślałem, wyrwało mi się, dziękuję panu bardzo, niech pana Bóg błogosławi. I spojrzał na mnie, proszę bardzo, i poszedł. Chłopie, podziękowałeś policji za mandat. Czy zawsze jesteś taki wdzięczny? Z drugiej strony, cytując mistrza Eckharta, jeżeli wdzięczność jest jedyną twoją modlitwą w życiu, jaką odmawiasz w ciągu swojego życia, dokładnie napisał, to będzie to w zupełności wystarczające. Chodziło mu o to, że to jest dość, żebyś zaczął prawdziwe chrześcijańskie życie, potem odkryjesz resztę. Gorzej, gdy człowiek gorzknieje. Dlatego chciałem wam dzisiaj powiedzieć parę rzeczy o wdzięczności. I też powiem wam świadectwo. Świadectwo chyba rzadko kiedy z czymś tak walczysz, jak świadectwo, które chcę wam powiedzieć teraz. Ponieważ pomyślałem sobie tak, kiedy pierwsza myśl przyszła w czasie tego naszego tygodnia modlitwy, to wiecie, to jest nasze 13 nabożeństwo z rzędu, nie wiem czy wiecie. Teraz w tym tygodniu już będzie normalnie. Znaczy ja nie mówię, że tam to było nienormalnie, ale to było cudowniej niż normalnie. Dlatego opowiadamy, aby zachęcić innych z was, byście wchodzili na drogę modlitwy, modlitwy społeczności. W każdym razie rzadko zdarzało mi się mieć świadectwo na sercu, w którym miałby taki atak przeciwnika, jeśli chodzi o strach. Pierwsza myśl była, jak to powiesz, ludzie zadadzą pytanie, co to w ogóle jest za kościół. Po drugie, ten niesamowicie utarczywy głos, który mówił, powiedz to, a będziesz tego kazania żałował, czy tego świadectwa do końca życia. Jak to powiesz, to dostaniesz takie SMS-y, że się nakryjesz kopytami. Jak to powiesz, to dostaniesz takie SMS-y, że nie będziesz wiedział, gdzie się schować. A mianowicie przyszedł czas modlitwy we mnie przynajmniej, zaczęło się to kształtować i błogosławieństwa dla wszystkich zborów w Bielsku. Napisałem je sobie na kartce Kościół Wolnych Chrześcijan, Kościół Baptystów, Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna, Kościół Metodystów, Kościół Chrystusowy, Kościół Revival, Kościół Adwentystów i w Kościele Rzymskokatolickim są ludzie, którzy w ciszy nabożeństw, które się tam odbywają, liturgii, odkrywają, że tylko Jezus. Odkrywają to ponad naszą jakąś protestancką teologią, którą sobie cenię. I przeciwnik cały czas tego mówił, powiedz te słowa, a będziesz tego żałował do końca życia. Więc stanąłem przed Panem i mówię, czy mam powiedzieć, Panie, ale oni, przecież kościoły, które wymieniłem, wielu z nich mogę powiedzieć rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam, których ja nie rozumiem, które wcale nie zgadzają się z tym, co widzę w Biblii, w co wierzę i moje ja, i ja, i ja, i ja. I właściwie na wiele z tych moich ja miałbym werset. Ale, Panie, i następny ten delikatny powiesz, a ty jesteś doskonały, tak? U was w Filadelfii jest wszystko 100% dobrze. Na sali siedzą ludzie, którzy nie mają żadnych problemów. Każda rzecz, którą robicie, jest doskonała i właśnie taka, jak chciałem. Właściwie może powieść sobie napis, jesteśmy całkowicie tacy, jak trzeba. Nic nam nie brakuje. Mam nadzieję, że Nigamen nie powie tym razem. Ale dlaczego? I to jest ta część mojego świadectwa. Nagle doszło takie duchowe objawienie do mnie. Wybierz sobie, co chcesz, prześladowanie czy przebudzenie. A pokażę ci prawdę o Kościele. O Kościele, który naprawdę kocham, który jest. Nie o błędach poszczególnych członków, ale o całości Kościoła, którego serce oddycha każdej nocy w tym mieście. I nagle to niezwykłe doświadczenie, wszyscy macie mnie, jednego Boga. Mało tego, łączy was coś jeszcze, łączy was jeden wróg, macie tego samego wroga. Oni nie mają innego wroga niż my. Ten sam wróg zamierza ich skompromitować, zniszczyć i przycisnąć. Nagle zrozumiałem, że przeciwnie straszy. Jeśli powiesz, wymienisz ich nazwy, ludzie pójdą ci z twojego zboru, zaczną tam szukać. Tak jakby, wiecie, jakby chciał mi powiedzieć diabeł, że jesteście tak głupi, że jak ja tego nie powiem, to nie wiecie, że te kościoły są w Bielsku. Przecież wy dobrze wiecie, że one są. Jesteście wolni. Nikt was tu nie trzyma jakąś lojalką czy podpisanym czekiem w kancelarii. I nagle to, Boże, że wybierz sobie, co chcesz, przebudzenie. Jeżeli przyjdzie przebudzenie, wszyscy będziecie w moim ogniu, będziecie doświadczać ludzi. Jeśli przyjdzie prześladowanie, wszyscy wylądujecie w tej samej celi i zginiecie z rąk tego samego wroga. Wróg nie będzie was pytał, z której jesteś denominacji, ale wrzuci was do tej samej celi. Przyszło mi na świat świadectwo rosyjskiego pastora, z bestsellerowej książki, nigdy w Polsce nie wydanej, Szczęście patieranej żyzni, Szczęście zagubionego czy utraconego życia, że tam w gułagach Kołymy i Magadanu nikt ich nie pytał, czy to baptysta, czy adwentysta. Przyszło mi świadectwo Colsona, który opisywał koncentracyjny obóz komunistyczny w Wietnamie i tą niezwykłą wieczerzę pańską, która się, czy pamiątkę wieczerzy pańskiej, która odbywała się. W zardzewiałej puszce mieli wodę, bo kto ma wino w obozie koncentracyjnym? O chlebie możesz w Wietnamie, przynajmniej w tamtych czasie, zapomnieć. Wietnamczycy nie znali jeszcze wtedy chleba. Szczególnie prości ludzie, czy w obozie koncentracyjnym, tam był ryż. A więc ulepiony z ryżu i z papieru chleb. I drżące dłonie, łamiące i mówiące, że za każdym razem, gdy to czynicie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie, przyjdź Panie Jezu. Komendant sadysta, który strzelał im w głowy i nigdy nie wiedzieli, którego dnia kto zostanie wywołany na apelu z szeregu, do kogo podejdzie komendant z bacikiem i albo dostanie w twarz, a potem przykładał pistolet do głowy i naciskał spust. Czasami komora była pusta i więzień się tylko wstrząsnął, a komendant się śmiał i kazał mu wracać, a czasami była pełna i padał z rozbitym mózgiem na piasku. Nagle sobie zdałem sprawę, że mamy tego samego wroga, tego samego Boga. Nie zgłupłem, ja wiem, że się różnimy. Zobaczyłem w czasie naszej modlitwy twarze pastorów, liderów i wstrząsające kazanie pastora Edwarda. Daj sobie rękę na swoją buzię już teraz. Nieważne, co w tamtym tygodniu powiedziałeś do ludzi, daj sobie rękę na twoje usta, ponieważ pragnę użyć waszego kościoła, abyście byli światłością, która świeci nad tym miastem. Zróbcie z tym, co chcecie. Jeśli podpadłem i mam dostać złego SMS-a, napiszcie. Chcę, byście wiedzieli, że wszystko, co powiedziałem, nie sprzeciwia się nauce biblijnej, nie sprzeciwia się temu, w co wierzę. Sprzeciwia się pewnym podłością i pewnym odstępstwom, na które sobie daję prawo tylko dlatego, że inni się w czymś mylą lub zrobili coś, co mi się nie podoba lub czegoś może jeszcze ja nie odkryłem. Chcę mieć dobre nastawienie, a wy? Amen. Uśmiechnijcie się, ja nie chciałem was zasmucić. Chciałem wam powiedzieć świadectwo. Bóg mi coś powiedział, czym Pan chce nas mieć. Domem modlitwy, domem błogosławieństwa, domem, w którym nie musimy się bać, że jak komuś o kimś źle nie powiemy, wiecie, tak jest w kręgach plotkarskich, to na pewno przeciwko nam coś zrobią. Postaw straż przed moimi ustami, Panie. Chcę być Twój. Wiecie, czytałem... czy właściwie słuchałem, bo to było takie audiobook, o pewnym człowieku, który zawsze miał takie świetne nastawienie, to były opowieści, jeden pastor opowiadał i mówi, gościu pracował w Afryce i miał takie nastawienie, wiecie, zawsze, chwała Bogu, to nic, będzie dobrze, będzie dobrze. Prawdopodobnie nic się nie stało, zawsze znacie tych ludzi, co by się stało, będzie dobrze jakoś. I to był czas, kiedy broń palną zaczęto sprowadzać do Afryki i zamiast polować inaczej, zaprosił króla, że mu zaprezentuje muszkiet, broń palną. Pokazał królowi, jak to przygotować. Coś poszło nie tak, bo król nacisnął spust i w tym momencie kciuk mu zniknął, urwało. I pierwszy głos tego chłopa to jest, będzie dobrze, nic się nie stało, chwała Bogu. Król mówi, absolutnie nie. Ty, tak, aresztować go, zamknął go do więzienia. Minęło 10 miesięcy, chłop siedzi w więzieniu. Król się wybrał na polowanie. Gdzieś dalej zabrnęli. Otoczyli ich jacyś kanibale czy plemię, które tam miało go złożyć w ofierze, dokładnie nie pamiętam. W każdym razie miał zostać ugotowany żywcem. Nie wiem, czy go mieli zjeść, czy miał być tam czemuś złożony. Przywiązali gościa do drzewa. Nikogo nie obchodziło, że to jakiś tam król. Nasmarowali olejkami i przyprawami ofiarnymi i nagle jeden z czarowników zobaczył, że nie ma kciuka i mówią, że nie nadaje na ofiarę, wyrzućcie go. To musi być w całości gość. Król wrócił do swojego plemienia, do swojej chaty i mówi, wypuśćcie tego gościa z więzienia, idę do niego. Poszedł do niego i mówi, słuchaj, opowiedział mu, co się stało. A ten mój słuchaj, nic się nie stało, chwała Bogu. A on mówi do niego, jak ty to możesz powiedzieć, że nic się nie stało, chwała Bogu. Ja cię 10 miesięcy w więzieniu trzymałem. On mówi, królu, jakbyś mnie nie zamknął do więzienia, a tam bym był z tobą. A ja mam wszystkie palce. Wow. Można mieć dobre nastawienie i czasami przez 10 miesięcy za to cierpieć. Warto o tym pomyśleć, ponieważ wdzięczność i takie nastawienie, że jesteśmy Bogu wdzięczni, sprawia, że świat się zmienia. Warto o tym pomyśleć, ponieważ już udowodniono, że to nie szczęście sprawia, że jesteśmy wdzięczni, ale to wdzięczność sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Usłyszeliście mnie? Fajne zdanie, nie? Normalnie powiedziałem sobie takie zdanie, że aż bym chciał, żebyście powiedzieli amen. A może sobie zapiszę nawet, nie? Dobre, nie? O! Ewangelia Łukasza mówi, chciałem wam przeczytać, Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 12-19. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc, Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich, idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Czujecie to, o co chodzi? A gdzie jest 9? Nie chcę dziś robić egzegezy tego słowa, zaraz będę dalej czytał. Nawet kiedyś głosiłem kazanie o takim tytule, a gdzie jest 9? Dziś nie chodzi mi o egzegezę tego słowa, taką szczegółową, ale o prawdę tego słowa. A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu, wstań, idź. Wiara twoja uzdrowiła cię. Myśląc o wdzięczności, mogę też przeczytać przypowieści, Salomona 22:11, kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. Czysta miłość, zobaczcie, miłość i wdzięczność. Dwie rzeczy, które nie są uczuciami, ale są decyzjami, choć wdzięczność, myślę, wiąże się tak jak miłość z ogromną ilością uczuć, ale wymaga jakby wyartykułowania działaniem, słowami, zachowaniem, postawą serca. Patrząc na to wieczność Królestwa Bożego, na rzeczywistość Królestwa Bożego, jest taki wspaniały fragment w objawieniu Jana w 7 rozdziale od 11 do 12, a wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc amen. Błogosławieństwo, chwała i mądrość, dziękczynienie, cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Dziękczynienie jest częścią tego, co odbywa się w niebie. Wdzięczność jest częścią tego, co doświadczamy, co Bóg chce widzieć w naszym sercu, co pozwala nam być szczęśliwym nawet w najtrudniejszych czasach. No dobrze, jeśli tak, to czym jest wdzięczność? Jeśli ktoś jest wdzięczny, to znaczy, że co? Oxford English Dictionary. Wdzięczność. Ciepłe poczucie docenienia otrzymanej dobroci, obejmujące poczucie dobrej woli wobec dobroczyńcy i chęć zrobienia czegoś w zamian. Szczerze mówiąc, na moim poziomie mniej ani więcej nie wiem, zgadzam się. Czym wdzięczność jest? Rozumiem, to jest definicja, ale czym to jest w moim życiu? Filozofia natomiast uważa, że najpiękniejszą formą szczęścia jest wdzięczność. Należy zarówno do jego przyczyn, jak i skutków. Jeszcze ciekawsze, że wdzięczność jest przyczyną szczęścia i skutkiem szczęścia. Jeszcze coś, czego się ciągle uczę. Warto dodać, że tylko dobrowolna wdzięczność ma sens i tylko prawdziwa wdzięczność jest sensowna. Nie mówię teraz o żadnych gierkach, o udawaniu czegokolwiek. Czasami otrzymujemy wdzięczność, której nie mamy pojęcia. Jest jakaś firma, nawet nie potrafię dobrze nazwy, bo szkoda, że z niej przepisałem, jakiś CVR plus coś tam, jakiś numer. Dziwna firma, która niedawno mi przysłała maila, że dziękują mi, że jestem wiernym konsumentem i klientem, że za moją wierność otrzymam nagrodę. Problem, że ja nawet nie wiem, a kto wy jesteście? I skąd wynika moja wierność, bo nie mam pojęcia. Ale znam wierność taką, której mogę powiedzieć prawdę. Mieliście kiedyś przed sobą wdzięczność dziecka? Nie? Niekoniecznie trzeba mieć dzieci, starczy je czasem spotkać. Dajesz coś dziecku. Wiecie, jakiś czas temu z Ameryki przysłano mi wideo, jak dziewczynka otwiera pudełko i wymarzony szczeniaczek wychodzi z tego pudełka. Dziecko najpierw się zaczęło czoć, potem się rozpłakało, a potem się biedne wywróciło i zaczęło płakać. Nie mogło przestać, wiecie, jakby oglądali, tak wszyscy też prawie łzy w oczach. To jest wdzięczność. Wtedy patrzysz na coś takiego i myślisz, o, ludzie, szkoda, że dwóch szczeniaczków nie kupiłem. Albo dałem kiedyś córce telefon, ale jak jej podałem ten telefon, kiedy ode mnie go dostała, te oczy, to jak one się ruszają, ta reakcja na ten telefon, mówię, panie, jakbym mógł, normalnie chyba kupię jej salon z telefonami. Wdzięczność sprawia, że chcesz, że chcę. Nadal, czym jest wdzięczność? Jak ją okazywać? Jak okazywać ją Bogu? Jak nie przegapić okazji do wdzięczności? Wiecie, wdzięczność to jest coś, co kiedy dzisiaj głoszę, żaden z was nie powie, wiesz, no to jest dla młodzieży. Albo nikt nie powie, no to mogłeś na spotkaniu seniorów powiedzieć. Albo w więzieniu, jak głosicie, albo w szpitalu. Nie, wdzięczność jest dla każdego z was, który siedzicie dzisiaj w tym miejscu, albo którzy słuchacie nas gdziekolwiek jesteście online. Wdzięczność. Czymże ona jest? Psalmista pisze w 9 psalmie, ale 2-3 werset, ale będę Cię wysławiał, Panie. Całym swoim sercem będę opowiadał o wszystkich Twoich cudach. Będę się cieszył i weselił Tobą, będę śpiewał najwyższy na cześć Twojego imienia. To jest ponumerowanie Alef, chciałem przeczytać Alef, to jest Alef, pierwsza litera hebrajskiego alfabetu, Alef, Bet, Gimel, Dalet i tak dalej, tak psalmy numerowali sobie. Ale będę Cię wysławiał, Panie. Albo Filipian 4,6, ten najszczęśliwszy, najradosniejszy list Nowego Testamentu, pisany ze świadomością egzekucji, z świadomością uwięzienia. O nic się nie troszcie, ale w każdej modlitwie i błaganiu powierzajcie z dziękczynieniem wasze pragnienia Bogu. To jest to coś, co przeskakuje ponad okoliczności. Wdzięczność to uznanie, że nie wszystko zawdzięczam sobie. Myślę, że to jest moja pierwsza jakiś tu wysiłek, żeby gdzieś spróbować nam to w jakąś ramkę umysłowo-słowną stawić. Nie wszystko zawdzięczam sobie. Panie, wiem, że wszystko, co mam, czym jestem, czym chciałbym być, pamiętacie tą pieśń? Tobie zawdzięczam tylko. Tobie. To jest akceptacja w wypadku chrześcijańskiej wdzięczności. To jest akceptacja zależności od Boga i błogosławieństwa Kościoła, który mnie otacza. Bycie wdzięcznym to w najprostszej formie powiedzenie dziękuję. Myślę, że chyba prościej się nie da powiedzieć. To w najprostszej formie powiedzenie dziękuję, przyznanie się, że uznajemy, że zrobiono dla nas coś dobrego, na co nie zrobiliśmy właściwie nic, aby na to zasłużyć. Bo jest całkiem inne dziękuję, kiedy dostajesz coś drogocennego, bez względu, czy to jest wartość duchowa, emocjonalna czy materialna, na co kompletnie nie zasłużyłeś, albo kiedy dostajesz coś, no, na co zapracowałeś. Oczywiście tu i tu z kultury mówimy dziękuję, ale jest zupełnie inne odczucie, kiedy na to zasłużyłem, należy mi się, i kiedy w ogóle na to nie zasługuję. Wręcz nawet o tym nie marzyłem, a otrzymuję. Wdzięczność jest też przeciwieństwem egoizmu. Bycie wdzięcznym wymaga uświadomienia sobie, że nie jestem pępkiem świata, nie jestem najważniejszy na świecie, że wcale wiele rzeczy, o których myślę, mi się należy. W ostatnim czasie moja wizyta z żoną na zbombardowanych, zniszczonych terenach Ukrainy, nasza noc, którą przerwały nam alarmy przeciwbombowe w Kijowie, nasz powrót tutaj i zaraz po przekroczeniu granicy, aby odpocząć, wynajęliśmy hotel za miastem, nawet nie wiedząc, że to jest taki przepiękny zamek stary, z ogrodami, z wszystkim. Siedzieliśmy tam i mówiliśmy Bogu, Panie, wcale nam się tak wiele nie należy. Podróżowaliśmy ja, Gosia i Lena z naszego zboru. Wcale się nam wiele rzeczy nie należy, ale Ty jesteś dawcą, Ty jesteś tym, który tyle nam daje. Ty jesteś tym, który pokazuje nam ludzi. Wiecie, kiedy pojechałem do Afryki, wczoraj wspominaliśmy, miałem gości, oglądaliśmy zdjęcia z mojej wyprawy do Afryki misyjnej. Te domki tych ludzi, wiecie, którzy naprawdę nic nie mają, nawet nie znają daty swojego urodzenia, mówią wam tylko, ile pór deszczowych żyją. Ale wykładają ławkę, daliby wszystko, przed dom się wykłada ławkę, przed mały gliniany domek ze słomianym dachem. Dzieci biegnące za samochodem, cieszące się samym tym, że przyjechałeś. Nie mówię o wielkich miastach, gdzie wiedzą, że turysta jest workiem z pieniędzmi i go można go wykorzystać. Mówię o wioskach, daleko w głębi sawanny, gdzie nikt niczego od ciebie nie chce, gdzie radością jesteś ty, że jesteś. Nikt o nic nie prosi, nikt ci nic nie ukradnie, możesz swoje rzeczy trzymać, nikt nie zabierze niczego twojego. Nawet im do głowy to nie przychodzi. Ich prostota i radość z tego, czym obdarza ich Pan. Kiedy ktoś jest wdzięczny, masz ochotę normalnie, jak już powiedziałem, dać mu więcej. Jeśli robicie notatki, warto sobie te rzeczy zapisać, że teologicznie teraz powiem, wdzięczność, starałem się to uprościć najbardziej jak się da, ale wiem, że wy sercem dziś słyszycie i czujecie to, że wdzięczność jest aktem sprawiedliwości, słyszycie? To jest niesamowite odkrycie dla mnie. Wdzięczność jest aktem sprawiedliwości, który przekazuje dawcy, w jaki sposób wzbogacił życie danej osoby i buduje połączenie, które podtrzymuje miłość i relacje. Słyszycie? To jest rodzaj sprawiedliwości. To jest to, co nam Słowo Boże narzuczy. Wdzięczność czyni ludzi widzialnymi. Wczoraj, kiedy kończyliśmy nasz czas modlitwy, mieliśmy tą popostną polewkę. Wtedy i dzisiaj chcę podziękować. Stasia, dziękuję, to była rewelacja. Tam jest Stasia, pomachajcie jej. Edyta, Łukasz, Janek, dziękujemy wam. Z tamtego domu przyszła służba. To jest służba. Oni się nie spodziewali. Nikt do mnie nie przyszedł z nich i nie powiedział, no mam nadzieję, że się podobało. Nie. Niczego nie chcieli. Przynieśli i dali. To jest i to tworzy miłość, to tworzy relacje. O, byście widzieli tych ludzi po całym tym czasie postu i modlitwy, się uszy wszystkim trzęsły, aż wiatr był tam. Ach, wcinali, ojej. Cudowny jest ten czas wspólny, wiecie, bo wtedy możemy sobie o tym otwarcie mówić i tak się dzielić swoimi wrażeniami. I dzisiaj też to mówię, dlatego żeby zachęcić was, by bądźcie w takim czasie. Może jesteś tu dzisiaj i nie było cię z nami. Spróbuj. Naprawdę uczymy się różnych rzeczy tam. Jedni się nauczyli, że właściwie to wcale nie potrafią pościć. Tomasz dzisiaj mówił świadectwo i mówił, na pierwszym pośle była męczarnia, głodówka. Człowiek, wiecie, po trzech dniach ma ochotę własne buty zjeść. Coś się nauczył. Może jeszcze nie jest duchowe, ale już się stworzy, tak? Panie nie umie pościć. Potem Panie daje rady, ale o własnych siłach. I to się wzrasta. A potem wchodzisz w coś takiego, że się uśmiechasz. Dasz rady? Słuchaj, nawet mi nie jest słabo. Oczywiście mówiliśmy na temat zasad zdrowotnych i tak dalej. Teraz nie chcę tego powtarzać. Ale jest jakaś ta radość tej wspólnoty. Wdzięczność czyni ludzi widzialnymi. Dlatego czasem jej nie chcemy. Dlatego niektórzy mówią nie dziękuj, bo chcą być niewidzialni. Ale dlatego niektóre firmy mocno się domagają. Jakże to nie było powieszonego mojego logo? Przecież dałem. A inni skromni ludzie mówią, proszę cię, nie mów o mnie. Chciałem dać. Miałem człowieka, przyjaciela, który mnie ubłogosławił niesamowicie. Ja mówię, aż nie wiem, co mam powiedzieć na to, czym mnie obdarowałeś. Nigdy nikt niczego dla mnie takiego nie zrobił. On mówi, daję ci tylko jeden warunek. Jeżeli komuś powiesz, że to ja, to mi daje prawo do odbioru tego. Okej, deal. Tak? Ale chcę wam coś powiedzieć teraz mniej optymistycznego. Wdzięczność może się znaleźć w dłoniach zła. Zło również, wiecie, diabeł potrafi skazić wszystko. Jest na przykład taka błogosławiona rzecz, jak intymność seksualna, małżeńska, prawda? Wiecie, że diabeł potrafi to zamienić w najgorsze rzeczy, w najgorszą, obrzydliwą przewrotność, że ludzie w jakimś czasie zaczęli nawet się bać, że małżeństwo jest czymś obrzydliwym, czy seks. A seks jest czymś dobrym od Boga. Gdyby nie seks, żadnego z was by nie było na tej sali. Wiecie o tym? Niektórzy to uświadomili, fakt. Tak, ale diabeł to tak przewrócił, że samo to słowo wzbudza w ludziach. Wiecie, były czasy w historii Kościoła, że bano się o tym mówić. Uważano, że samo pomyślenie o tym jest grzechem. Jemu to pasowało przeciwnikowi, bo wtedy się działy najgorsze rzeczy. Bo gdyby o tym mówiono, wiele rzeczy by się nie stało. Wdzięczność potrafi się znaleźć w dłoniach zła, tak samo jak na to, co wspomniałem przed chwilą, jak intymność. Nasz przeciwnik zrobi wszystko, byśmy byli niewdzięczni. Bądź niewdzięczny. Należy ci się. Niewdzięczność wpływa źle. Wiem sam, jak to wpływa na mnie. Mógłbym wiele wyznać swoich grzechów w tej dziedzinie. Moja żona widziała mnie, jak grzeszę w tej dziedzinie. Puszczam kobietę. Ustępuje pierwszeństwo, wyjeżdża, jaśnie pani, należy się. Ani dziękuję, ani światełek. Ty. Ja wiem, że wy tak nie robicie, ale módlcie się o mnie. Nasz przeciwnik zrobi wszystko, abyś był niewdzięczny, albo abyś popełnił tu błędy. Nie wiem, czy wiecie, że biblijnie niewdzięczność jest jednym ze znaków upadku duchowego. Nie będziemy tego czytać, nie szukajcie tego w Biblii, ale Paweł w drugim liście do Tymoteusza, opisując czasy upadku, czasy deprawacji duchowej, mówi, że ludzie będą samolubni, chciwi i tak dalej, ale rodzicom nie poszustni. Znacie te fragmenty, ale tam jest również, możecie sobie potem zobaczyć, niewdzięczni. Niewdzięczność jest znakiem deprawacji, upadku człowieka. Wróg jest bardziej podstępny w tej dziedzinie, niż nam się wydaje. Wymyślił również coś takiego, skoro nie mogę ludzi wszystkich zmusić do niewdzięczności i do braku wdzięczności, to wymyślił coś jeszcze, wymyślił pułapkę wdzięczności. A więc to, co miało być radością, wolnością i błogosławieństwem, ma się zamienić w pułapkę. On potrafi skazić i zamienić w truciznę każde błogosławieństwo, jak mówiłem, choćby właśnie dając ową intymność. W przykładzie, jeśli ktoś nie wie, o czym mówię, przypomnij sobie, ja ci powiem, jak wdzięcznością wpędza się w pułapkę. Halo, pan Mirosław Kulec, tak, chciałem pana poinformować, że wygrał pan pralkę. Wow. Do domu raz przynieśli. Te garki są już pana. Wiesz, jeszcze to wężowe, jak ja tego nie rozumiem. Panie Mirosławie. Jak mi mówi, panie Mirosławie, już wiem, że nie kupię. No, gdzie oni? Panie Piotrze. Pani Katarzyno. Dzieci Judasze. Zawsze oni jak to, ich tak nauczyli. Nie mówię o was, bo wy jak do mnie mówicie Mirosław, to w tym jest miłość. Zrozumcie mnie, o co mi chodzi, nie? Położył te gary. To już jest pana. Pamiętasz, Gosia, nie? Jak przyszli do nas. Ale mamy dla pana odkurzacz. Wyciąga odkurzacz. Ja zerknąłem, po Allegro patrzę, 400. Proszę pana, jedyne 13 tysięcy. Ale dzisiaj dla pana. I wyciąga rączkę. Pomyślałem, że gość ma talent. Proszę pana, ta rączka została obliczona, jeśli chodzi o kąt nagięcia nadgarstka, żeby się nie męczył. Wow. Wiecie, ta skrzynka została obliczona. Jasność tej bieli jest taka, żebyście się nie męczyli, patrząc tu. A jej szerokość jest taka? W NASA żeśmy pytali o to. Ta skrzynka dziś po nabożeństwie, jedyne 50 tysięcy, ale jest zniżka do 20. Wiecie, o co mi chodzi? Oni tak robią. Panie Leszku, pani Bożeno. Wiecie, pułapka wdzięczności. To może być w jeszcze gorszy sposób się dziać. To może być kupowanie na przykład komuś niechcianych prezentów, żeby załatwić swoje sprawy. Takie, powiem tak, najczęściej jeśli chodzi o takie nasze życie rodzinne, codziennie, dla nas, którzy nie stykamy się tam z korporacjami i tymi różnymi machinacjami, panie nie rozmawiam, to może być apodyktyczne zaopatrywanie rodziny na przykład. Stawianie rodziny w miejscu własnych przyjemności, domagając się wdzięczności. Masz córkę nastolatkę, która interesuje się muzyką, syna nastolatka, który interesuje się modelarstwem, żonę, która interesuje się kuchnią i mówisz, zapisałem was na ekskluzywny kurs drwalstwa leśnego. Mam nadzieję, że to Gosia docenisz. I żaden z nich nie może, ale ja tego nie chcę. Co? Pastorze, muszę porozmawiać z tą moją żoną, coś jest z nią nie tak. Wiecie, my faceci mamy z tym większy problem niż kobiety. One są bardziej wrażliwe na nasze potrzeby. Faceci, naprawdę my powinniśmy to zobaczyć. Częściej to się zdarza u mężczyzn niż u kobiet. Wiecie, facet to jest zawsze ci. Żona nigdy nie przyjdzie i nie powie do męża, który siedzi przed telewizorem, umyłem ci garki, ale chłop, a jak najbardziej, posprzątałem ci kuchnię. Umyłem ci garki, tak jakby to były jej garki, jej kuchnia. Kupiłem ci dom. Sorry, że ci nie było przy wyborze. Jeździmy Mercedesem, a ty jeszcze masz pretensje. Tyle, że jak mówię, o dom nie pytał, a samochód kupował i sam nim jeździł. Ten jad może się wylać w domu, kościele i firmie. To może być właśnie niechciany prezent, kiedy przychodzisz, wiesz, załatwiłem wakacje dla całej naszej rodziny. Rodzino, siadajcie. Moja 13-letnia córko, 15-letni synu i moja żono zmęczona pracą i życiem. Załatwiłem nam w tym roku wakacje. Będzie praktykowanie łowienia ryb pod lodem, bycia drwalem, mycia się w rzece, a jako na dodatek poznasz kumpli z pracy. Doceniacie tatę. Ale u kobiet też się to zdarza. Mama odwiedza swojego syna na przykład i mówi do jego żony jako teściowa: kochanie, cieszę się, że mój syn kupił ci dom bliżej mnie. Będę mogła przyjść pomagać ci w kuchni, przy sprzątaniu. Powiem ci, jak prowadzić dom. Ona powinna kipieć radością normalnie. Ona stoi i myśli, kiedy się wyprowadzić stąd. Albo w kościele manipulacja. Człowiek przychodzi z problemami, a duszpasterz, któremu brakuje czasu na modlitwę, odpowiedź: powinieneś być wdzięczny, Jezus umarł za ciebie, a nie pijaku jeden. Wiecie, o czym mówię? Manipulacja, używanie wdzięczności negatywnie. Powinieneś być wdzięczny społeczeństwu, obywatelu i szefowi, i przodkom za twój sukces, za to, że ci się dobrze żyje, nie masz żadnych problemów, tylko te wymyślone. Są kraje, w których pisze się to na czerwonych napisach na ulicy. I tu jest na tej sali pokolenie, które pamięta, jak się mijało te napisy: socjalizm drogą ku naszej wspólnej, dobrej przyszłości. Co je moje, to je moje, co jest twoje, to je moje. Definicja socjalizmu. Powinieneś być wdzięczny. Szczęśliwy dom jest napełniony prawdziwą wdzięcznością w miejscu nieszczęścia, w miejscu problemów, gdy to, czym obdarowujemy naszych bliźnich, jest prawdziwe, jest dla nich, jest naszą ofiarą. Wiecie, życie jest służbą, miłość zawsze obdarowywuje. Miłość siebie nie zaspokaja na tobie, ale ciebie zaspokaja sobą. Kiedy robię to, co wyraża moją miłość i szacunek mojej żonie, moim dzieciom, mojemu bliźniemu, a nie robię to, co zaspokaja mnie, wciskając im, że to jest dla nich. Wdzięczność wymuszona nie jest wdzięcznością. Dlatego kiedy mówiłem niedawno tu o dziesięcinie, o dawaniu, powiedziałem: jeśli czujesz, że nie chcesz, błagam cię, nie dawaj w tym zborze. Wyślij na jakąś organizację. Nie chcę, aby w kasie naszego zboru były pieniądze wymanipulowane jakimś kazaniem, wymanipulowane tym, że jak dasz stówkę, będziesz miał dwie. Chciałbym, aby w naszej kasie były takie pieniądze, na naszych ustach takie modlitwy, a w sercu takie dziękczynienie, które jest wynikiem działania Ducha Świętego w nas i miłości, która chce służyć bliźniemu. Amen. To jest to, co marzę. Wiem, że w takiej kasie nie braknie. Wiem, że taki Kościół ma siłę przejść wszystko. Jeśli chcesz naprawić małżeństwo, to napełni je prawdziwą wdzięcznością, a nie własnymi zasługami. Jeśli chcesz naprawić małżeństwo, zrób to, co ten drugi by kochał, nawet jeśli na to nie zasługuje. Jeśli chcesz je otruć, to dalej wymuszaj wdzięczność bez oceny cudzych potrzeb. Największy wróg wdzięcznego serca ma swoją nazwę. Nazywa się zazdrość i zachłanność. Usuwa na bok to, co mamy i już się tym nie cieszy. Człowiek zachłanny nigdy nie będzie bogaty, choćby miał miliony, bo mu zawsze brakuje tego następnego miliona. Tego lepszego auta, tego czegoś lepszego. On nigdy, człowiek niewdzięczny, nigdy nie będzie bogaty, choćby miał 1000 razy więcej pieniędzy, samochodów i domów niż ty, bo on ciągle nie ma jeszcze, no choćby tego, co ty masz. W nim jest zachłanność, zazdrość. Chociaż mi głupio to powiedzieć, ale wam powiem. Przeczytałem kiedyś w przedwojennej gazecie taki... Człowiek się śmiał z polskich cech. Ja nie lubię się śmiać z własnego narodu, ale przeczytałem to i powiem wam. I trochę tak było. Przedwojenna Polska była troszeczkę inna, było w niej dużo Żydów, Niemców, Austriaków, Czechów, Polaków. To była taka troszkę inna mieszanka, Ukraińców oczywiście na wschodzie. W każdym razie tam w tej gazetach 30 lat i dowcip. Mam dużo takich gazet w domu schowanych. W pudłach, nie, Gośka, leżą całe. Czasem je czytam, patrz, jak ludzie myślą. Że Polak podgląda przez krzaki i Żyd ma 15 krów. I tak patrzy na niego i mówi: Boże, niech mu zdechną te krowy, chociaż 14. Żeby miał jedną tak jak ja. A po drugiej stronie właśnie jakiś tam Czech i Niemiec. Ja mówię, że to jest prawda, to jest stereotyp, ale podgląda i mówi: my God, on ma 15, daj mi jeszcze 15, żebym miał 30. Różna, widzicie, sposób działania. Ja nie mówię, że to jest sprawiedliwy dowcip, ale pokazał mi coś. Tam się śmiali z Polaków, nie wiem czemu. ale nie, ludzie, których znam, może tak nie myślą, ale jest coś takiego, że możemy z zazdrością chcieć, żeby ktoś stracił, albo błogosławieństwem chcieć zyskać. Czytałem o pastorze, który miał nieszczęście usługiwać w tym samym mieście, gdzie Moody przez jakiś czas był pastorem. I oczywiście co się stało? Moody przyjechał do tego miasta, przyjął kościół i połowę ludzi wyssało z innych zborów tego miasta, ponieważ tam głosił Moody, a podobnie bycie na jego kazaniach to była uczta. Wow. I ten człowiek mówi, chodziłem po moim biurze wściekły. Mój zbór miał, świecił pustkami, byli tylko najwierniejsi ludzie, a tamten nawet nie miał gdzie pomieścić i musiał robić drugie i trzecie nabożeństwo dziennie. A ja mam puste miejsca. I chodził i żył w tej zgryźliwości, mówił różne złośliwe rzeczy na Moody'ego, aż właśnie przeżył taką odnowę duchową. I pisząc swoje świadectwo, ja zapomniałem, jak on się nazywał, ale przeczytałem to w takim poradniku kaznodziejskim, który kiedyś kupiłem w 90-tych latach. Tam jest ta historia cała opisana. I on chodził po całym swoim pokoju i po tym gabinecie i w tym pojęcie Bóg dotknął jego serca, płakał, pokutował za to uczucie i rozpoczął zupełnie nową modlitwę. Panie, napełnij kościół Moody'ego tak, żeby już nie miał miejsca na nowe nabożeństwa, żeby musieli przyjść do mnie. I Bóg dokonał cudów w mieście, bo usunięcie niewdzięczności, zazdrości i zawiści czyni cuda, bo wdzięczność sprawia, że czujemy się ubogaceni, zachłanność i zazdrość, że czujemy się ciągle okradzeni, ciągle zbyt biedni, ciągle niezadowoleni, ciągle za mało. Psychologia potwierdza, że większość ludzi potrafi szybciej wystrzelić serią potrzeb, żądań i braków, niż podać 5 rzeczy, za które naprawdę są wdzięczni. Jeśli dasz ludziom kartkę, w której będzie wyznaczone punkty z pustymi miejscami, powiedzieć, z czego są niezadowoleni, zapełnią to dużo szybciej niż drugą stronę tej kartki, za co naprawdę w życiu są wdzięczni. Tam napiszą takie rzeczy, wiecie, które no, należy powiedzieć, nie? Za ojczyznę, za coś tam wymyślą, no bo nie bardzo nawet wiedzą, nie przemyśleli. Wiecie, tak jak pewne ryby mogą żyć tylko w górskiej, czystej wodzie. Taki pstrąg potokowy, jego jeśli dacie gdzie indziej, on umrze. To musi być błyżąca, natleniona woda. Tak samo wdzięczność żyje tylko w sercu, które jest świeże i staje się lepsze. W sercu skazonym zaczyna umierać. Dlatego warto zrozumieć i praktykować prawdziwą wdzięczność. Jakże możemy okazywać wdzięczność? Psalmista w psalmie 147, pierwszy werset mówi Alleluja. Jak dobrze jest śpiewać naszemu Bogu, jak miła i słuszna jest pieśń pochwalna. Tutaj, wiecie, hebraizmy ukrywają mnóstwo wdzięczności. Jak okazujemy, że jesteśmy wdzięczni? Jest takie fajne słowo, które już znikło. Ostatnio nie słyszałem, żeby ktoś używał tego słowa, ale kiedyś częściej się słyszało, że ktoś mówi na przykład żywię do ciebie ogromną miłość, albo żywię do ciebie nienawiść, albo żywię do ciebie wdzięczność. Podoba mi się to słowo żywię, nie? Żywię to znaczy, że co robię? Karmię to coś. Czyli jak żywię nienawiść, to dokarmiam nienawiść. W Polsce jak pójdziecie do Empiku i zobaczycie dział z gazetami na temat polityki, gospodarki i aktualności, większość gazet istnieje tylko po to, żeby karmić nienawiść poszczególnych stronnic i polityk. Ja już nie potrafię znaleźć dla siebie prasy. Nie umiem. Próbowałem, ale nie umiem. Kiedyś potrafiłem znaleźć jeszcze magazyn, który bym czytał. Dziś nie potrafię tam znaleźć niczego. Każda z tych rzeczy to jest podobna nienawiść, podobne żywienie nienawiści do tych innych, do tych gorszych, do tych lewaków, do tych prawaków, do tych socjalistów, kapitalistów, do takich i owakich, wszędzie żywią nienawiść. Karmię do ciebie nienawiść, te gazety mówią, nakarmię twoją nienawiść. I nagle poruszył mnie werset, żywię ogromną miłość do ciebie, Jeruzalem, mówi Pan. Co żywisz? Co karmisz w swoim wnętrzu? Wdzięczność żywi się świadomością tego, czym jest to, co przeżywamy i mamy. Jaśniej? Są ludzie wdzięczni za śpiew ptaków rano, za drzewa, za widok gór. Są ludzie doświadczający wdzięczność za muzykę, wdzięczność za zbór, za przyjaciół, wdzięczność. Ich oczy zostały otwarte czasami przez ogromne życiowe tragedie. Nie wiem, czy ktoś z was był na jakąś ciężką chorobę w szpitalu, po której cudem wyszedł, brzydszy, grubszy, zaniedbany, biedniejszy, ale wychodzisz, przyjeżdża po ciebie przyjaciel, pakujesz torbę w swojej sali szpitalnej i szafce, wychodzisz z torbą przed szpital, wiecie, gdzie jestem? O, jedziesz po mieście, otwarte sklepy. O, to jest ta restauracja, gdzie bywaliśmy. Dzieci idą do szkoły. Słuchaj, ten świat istniał jeszcze przed tym? On był, ale go nie widziałem. Biegłem, pędzony, jak czasem lubię mówić, jak świnia kijem do rzeźni przez diabła. Nie miałem czasu oddychać, widzieć, nie miałem czasu Cię chwalić, dziękować, nie miałem czasu powiedzieć Ci dziękuję, nie miałem na nic czasu. Są ludzie nieświadomi tego, co mają, nic nie widząc. Mówiąc głośno lub na piśmie dziękuję, można wyrażać wdzięczność. To może być wielkim błogosławieństwem dla kogoś, kto nas pobłogosławił. Czyńcie to, mówcie dziękuję. W naszej rzeczywistości dużo łatwiej ludziom, wiecie, znaleźć błąd w kazaniu, błąd w tym, co czynisz, błąd w twojej przemowie, błąd w twoich wypiekach, błąd w twoim gotowaniu, błąd w twoim obdarowywaniu świata tym, co potrafisz. Ale dobrzy ludzie widzą wdzięczność. Wdzięczność jest czymś pięknym. Pamiętam, kiedy byłem bardzo, bardzo małym dzieckiem, to zostało w mojej pamięci. Może wam to mówię, może wiecie, kaznodzieje się powtarzają. Mam tylko jedno moje życie, jedno moje historie. Nowych nie wymyślę, bo bym musiał czyjś życiorys przeczytać. Czasem się powtórzę. Ale zapamiętałem coś z bardzo, bardzo dawnego dzieciństwa, kiedy nasza mama miała urodziny. Byli goście, dowiedziałem się, że ma urodziny. Poszedłem do łazienki w naszym domu. Wziąłem z szafki mamy perfumę, zapakowałem w worek i poszedłem jej złożyć życzenia. Robiliście tak? Myślicie, że moja mama wzięła to i powiedziała, ty co to jest? To jest moje, to jest głupłeś. Nie. Wzięła to ode mnie, wow, dziękuję, moje szczęście mi powiedziała. Pamiętam to. Bo to, czym się cieszyła, to nie było to, co w tym worku. Powiedzcie mi, co daliście w życiu Bogu, czego, co by nie należało do Niego? Czy nie tak nadal postępujemy, tylko inaczej? Powiedz mi, co masz, co nie byłoby od Niego, co mam, co nie byłoby Jego darem, co mam, co tak naprawdę nie wziąłbym od mojego Pana. Wdzięczność tworzy z nas innych ludzi. Pomagamy innym tak, jak nam okazano pomoc. Kochanie bliźniego to wspaniały sposób na okazywanie wdzięczności Bogu, bo nie umie powiedzieć Bogu dziękuję, jakimś sposobem, wiecie, w którym mu mówię, Panie, dziękuję Ci i za to, co zrobiłeś, odwdzięczę Ci się. Bo Bóg musiałby wtedy być właściwie przypomnieć mi z moją mamą, Mirek, to, co chcesz mi dać, mogę Ci datę powiedzieć, kiedy Ci to dałem. Ale On tak nie mówi. Miłuj swojego bliźniego, Mirek, jak siebie samego. Wybaczajcie. Nie oskarżajcie, nie potępiajcie, dawajcie miarą pełną, naczęsioną. Bądźcie dziećmi Bożymi. Bądźcie dziećmi Bożymi, które zmieniają świat. Panie, jak dziękować Ci mogę? Jak Ci mogę okazać wdzięczność? Nie możemy pokazać Bogu, jak bardzo jesteśmy Mu wdzięczni, dając Mu coś w zamian, ponieważ On niczego nie potrzebuje, więc musimy to okazać w inny sposób. Panie, czy masz jakieś życzenie? Wszystko mi dałeś, co ja mogę zrobić? A więc posłuchaj, powiem Ci, idźcie tedy. Mateusz 28, 19, 2. Powiem Ci, co zrobić. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, a mówiąc jeszcze prostszym językiem, idź i powiedz ludziom o mnie, powiedz o szczęściu we mnie, powiedz o radości i wolności, którą we mnie znalazłeś. Bóg kocha i troszczy się o wszystkich, chce, byśmy wszyscy troszczyli się o siebie nawzajem. Amen, Filadelfia. Chwała Jezusowi, amen. Abyśmy się troszczyli nawzajem w taki sam sposób. Chwała, chwała Jezusowi. Taki sam sposób, jak On o nas. Dlatego stworzył świat tak, byśmy mogli się troszczyć o siebie nawzajem, jak On troszczy się o nas.
Kolosan, Duch Święty przez apostoła Pawła mówi do nas i wszystko, Kolosan 3,17, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. To jest właśnie jedyna wdzięczność, którą możesz Mu dać, to nie ukrywać, że On ma dla wszystkich to samo, co dla siebie. Oto wywieranie chrześcijańskiego wpływu na społeczeństwo, aby inni mogli zobaczyć częściowy przykład tego, jak będzie wyglądało Boże Królestwo. Ewangelia, która jest głoszona, wiecie, ogniem, mieczem, potępieniem, krytyką, to nie jest żadna dobra nowina. Facet strojący z jakąś trąbą na ulicy, widziałem takiego nawet w Polsce, krzyczący, że zbliża się ogień, sąd i wszyscy są potępieni, że całe miasto jest jedną wielką nierządnicą, to nie jest żadna dobra nowina. Powiedzmy sobie, to w ogóle nie jest Ewangelia, bo Ewangelia oznacza dobra nowina. On nie mówi do końca nieprawdy, nie, on mówi prawdę. Sąd przyjdzie, to jest prawda. Żywioły przeminą z czaskiem, stopnieją, ale Bóg najpierw mówi: tak umiłowałem świat, że dałem swojego Syna. Powiedzcie ludziom, że ich kocham. To jest dobra nowina. Kiedy dajemy komuś, kto nie może nam oddać, Jezus mówi: zaproście biednych, bezdomnych. Pokazujemy, że jesteśmy wdzięczni za wszystko, co dał nam Bóg, nie oczekując niczego w zamian, naśladując przykład Chrystusa. Dawanie innym często daje nam możliwość dzielenia się Ewangelią i opowiadania innym o wspaniałym Bogu, któremu służymy, pomagając. Kiedy w kolejce do McDonalda kupisz, zapłacisz za samochód za tobą, nie zastanawiasz się, czy on jest milionerem, czy on jest biedakiem. To nie o to chodzi. Jeśli komuś coś ofiarujesz, poruszasz go. Coś w nim poruszasz. Kiedy w sklepie, pamiętacie kartki, które wam dałem? Mam na sercu wydrukować takie karty na cały rok, żebyśmy mieli takie karty. Karty na drobne okazywanie miłości światu. Pamiętacie te kartki na święta? Dlaczego to zrobiłem? Bo chciałem, żebyś wiedział, że Bóg cię kocha. Wiecie, jak to działa? Płacisz za osobę, która z tobą stoi w sklepie. Panie, ale czemu? Tu jest kartka. Tam nie ma potężnej reklamy naszego zboru. Jest taki malutki adres internetowy, gdyby ktoś się naprawdę wpatrywał, dlaczego. To, co tam jest powiedziane, i chciałbym takie wydrukować na cały rok, nie tylko na Boże Narodzenie, tak jak mieliśmy. Jeszcze zalegam wam ze świadectwami, które z tego przyszły, ale to przygotowuję jeszcze. Wiecie dlaczego? Niech ludzie widzą Ojca w niebie. Niech go chwalą, niech mówią, że jesteśmy czymś zupełnie innym, upodabniając się do partii, mając te same informacje i poziom, który mają dzisiejsze wiadomości, magazyny, gazety. Może będziemy wyglądać intelektualnie dla świata religii, ale nie będziemy wyglądać, albo w ogóle powiem jeszcze inaczej, nie będziemy pasować dla planu Ducha Świętego w tym mieście. Paweł pisze do Tymoteusza: przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra, miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Redaktorzy większości politycznych gazet w Polsce nazwą cię głupcem i naiwniakiem za ten werset. Ich zadaniem jest obsmarować tych drugich. Naszym zadaniem jest modlić się o naszą władzę, mieć odwagę powiedzieć: błogosławię prezydenta Dudę, błogosławię naszego prezydenta Andrzeja Dudę. Świat ci powie: ale przecież ja nie jesteś z tej partii, wymienią coś. Nie, ja w ogóle nie jestem z żadnej z tych partii. Moja droga nie prowadzi w prawicę lub lewicę, moja droga prowadzi w górę, a prześladowany na rzymskich koloseach Kościół w Nowym Testamencie powiedział mi: módlcie się o rządzących, którzy wami rządzą. Nikt nas nie zabija na żadnych koloseach, nie mordują nas, nie wpadają do naszych domów i nie katują, nie zabierają nam dzieci za to, że wyznajemy w wolności Słowo Boże. Im tak robili. Tyrani drżeli, obserwując ich śmierć. Tyrani drżeli, obserwując śmierć Perpetuły, Felicity kartagińskiej, Polikarpa. Drżeli, bo mówili, jak to jest, że oni modlą się. Drżeli, bo mówili, jak to jest, kto to jest, kiedy Szczepan umierał i mówił: Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdzie on to usłyszał? Skąd w nim to się wzięło? Gdzie to się podziało w nas? To jest to, z czym chodzimy po tym świecie. Zawsze wokół są ludzie, którzy mogą skorzystać z naszej pomocy. Początkiem okazywania wdzięczności w ten sposób jest zajęcie się tymi potrzebami, zamiast skupianie się na własnych. Dlatego tak kocham służbę Kościoła. Tak kocham, jak słyszę, pojechaliśmy do szpitala. Tak kocham, jak na modlitwie Piotr albo inni z naszych kapelanów mówią, byliśmy w więzieniu i widzę w ich oczach tą miłość do więźniów. Nikt ich nie kocha tak jak Jezus. Bóg może śmiało nam w oczy powiedzieć, Bóg mi może powiedzieć, Mirosławie Kulec, kocham cię bardziej niż ty nawet kochasz siebie. Zanieś moją miłość do ludzi. Bądź inny niż cały ten świat. Dzielenie się to dobra forma okazywania naszej wdzięczności też za nasze dary. Kiedy otrzymujemy coś, za co jesteśmy wdzięczni, możemy w jakiś sposób podzielić się tym z innymi, korzystać. Wiecie, ja mam takie, to jest we mnie, nie wiem, przez lata czuję, że mam tak robić. Nie, żebyś ktoś wyszedł i mówi publicznie o tym, nie, ale zawsze staram się z tego, co mam, coś dać. Róbmy to. Ktoś powie, ale czemu to mówisz publicznie? Bo chcę, byśmy wszyscy tacy byli, nie, żeby się wam... Tak po prostu jest, wiecie, powiem tak, jeżeli ja to nie powiem, to Słowo Boże powie tak, że bardziej błogosławioną, czyli szczęśliwą rzeczą jest niż brać. Patrzcie, jest to w nas, czujecie? Wiecie, co teraz słyszeliście? To nie był głos zboru, to było DNA Kościoła. DNA wyciągłem Kościoła teraz. To jest to, co w was jest. Pomyśl o wszystkich rzeczach, za które jesteś wdzięczny. Wiele z nich będzie rzeczami, które wielu ludzi na świecie nie ma, więc możesz okazać swoją wdzięczność, dając im za pośrednictwem służb, które starają się zaspokoić te potrzeby. Opieka, żywność, woda, opieka szpitalna, tylko na początek. Teraz po cichu planujemy wyjazd do Afryki. Jeśli mój przyjaciel, który zadzwonił w tej sprawie, ogląda, nie chcę zdradzać jego imienia, pozdrawiam cię na wideo, zadzwonił do mnie i mówi, chcę zbudować studnię w Afryce. Kiedy skończyłem rozmowę, powiedziałem, panie, jesteś wielki. Zadzwoniłem do Tani i mówię, pania, jedziemy do Afryki. Jest człowiek, który chce coś dobrego zrobić, jestem gotowy. Kiedy byliśmy tam, kiedy zbieraliśmy dla Ukrainy, kiedy widzę, jakie jest wasze podejście, nigdy nie zapomnę brata, znów nie użyję imion, który podszedł do mnie, Mirek, ja wiem, że nikt cię o to nie pytał. Powiem wam o tym. Powiedz mi, masz na chleb? Ten brat już nie żyje. To było jedno z najstarszych małżeństw w moim zborze, nie poprzednim, jeszcze wcześniejszym w Chełmie. Nikomu nic nie mówiłem. On mówi, wiesz co, z małej emerytury 40 zł mi włożył do ręki. To był czas, kiedy żyłem tylko z wiary. Wiele razy jeździłem, wiecie, i wielu ludzi pisało, Mirek, błogosławimy, jakie kazanie było, jakie to. A we mnie serce umierało, bo mówiłem, panie, co się dzieje, nie mamy na rachunek. Był w naszym życiu, ja z Gosią doświadczyliśmy, że styczeń, marzec, od stycznia do marca nie wpłynęła ani jedna złotówka na nasze konto. Żyliśmy z wiary. I kiedy ludzie mnie czasem chwalili, zaczynała się we mnie gorycz, mówię, wiecie, zamiast mnie chwalić, wolałbym stówkę na paliwo. Potem nie wolno, to grzech. I ta wrażliwość tego człowieka, kiedy w odpowiedzi na tą rodzącą się we mnie gorycz z tej małej ręciny, Mirek, masz na chleb, jak on to poczuł? Jak to jest, że serce bije z Panem i czuje potrzeby kogoś? Przyjaciele, dzielenie się Ewangelią to największy dar, jaki możemy dać innym w podzięce za największy dar, jaki Bóg dał nam. Bowiem tak Bóg umiłował, że dał. Dar nad darami swojego Syna, abyśmy zrezygnowali z gestów nienawiści, abyśmy zrezygnowali z gestów egoizmu, z gestów walki, poddali siebie Panu. Masz pewne, że nie braknie potrzebujących dla tego daru. Nigdy nie staniesz i nie powiesz, ale już nie ma ludzi, którzy by chcieli tego daru. Zawsze są, a kiedy się skończą, to nadejdzie koniec. Ta Ewangelia będzie głoszona. Mapa Izraela jest przepiękną lekcją dawania. O ludzie, ile myśli mi przychodzi, wiecie, czasu mi zaraz braknie, już mi brakuje. Widzieliście mapę Izraela? Płynie sobie Jordan i jest jezioro Genezaret. Obfitujące w życie, w ryby, w piękną wodę. Na jeden hektar tej wody gospodarczo, jedne z najwyższych połowów ryb. I płynie sobie dalej Jordan, powoli zaczyna znikać, jest susza i znajduje się następny zbiornik, nazywa się Morze Martwe. Wiecie, czym się różni Morze Martwe od jeziora Genezaret? Że jedno jest miejscem, które bierze i daje. Przyjmuje wodę i odprowadza wodę. A drugie jest miejscem, które tylko bierze i bierze i bierze i bierze i bierze. I nazywa się Morze Martwe. Nic w nim już nie żyje. Niczego w nim nie ma, bo tylko bierze i paruje. To dwa różne biologiczne światy. Świat życia i śmierci. Sprawdźmy siebie. Przypowieści mówią czujniej niż wszystkiego innego. Strzeż swego serca. Z niego tryska to źródło. Źródło życia. Niewdzięczność doprowadziła do wypalenia i upadku wielu ludzi. Chciałbyś robić coś dla kogoś, kto nie okazuje wdzięczności? Dlatego ludzie tego nie wiedzą. I Pan nas wzywa, byśmy byli odporni tutaj. Tylko poświęcone miłością życie Jezusa tu nie spocznie do ostatniego tchu. A więc na koniec chcę powiedzieć, nie oczekuj wdzięczności, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na rozum ludzki nie stąpiło, co przygotował Pan tym, którzy Go miłują. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, a Jego przykazania, jest ich wiele, ale jedno z nich mówi, by miłować bliźniego, kto biednemu daje, Bogu pożycza i tak dalej, i tak dalej. Lauren Cunningham, założyciel Młodzieży z Misją, opisywał w jednych z wydanych chyba 30 lat temu książek, którą czytałem, niezwykłą opowieść o wdzięczności w Boże Narodzenie. W pochmurną, zimną, grudniową noc, przy potężnych mrozach do obozu koncentracyjnego Ravensbrück wpłynęły paczki świąteczne. Jeden z tych SS-manów, przepraszam, otworzył paczkę do jednego Francuza i zobaczył francuskie wypieki, dżemy, owoce. Przeczytał nazwisko i kazał SS-manowi szeregowemu przyprowadzić więźnia. Wszedł w pasiaku, w drewniakach wychudzony Francuz i zobaczył na stole rzeczy, których nie widział od miesięcy, harując w obozie. SS-man się uśmiecha, mówi, wiesz co to jest? On mówi, tak, proszę pana, poznaję rękę mojej żony, to jej ciastko. Mówi, zawołałem cię, żebyś ucztował ze mną w Wigilię. Ty będziesz stał i patrzył, a ja sobie to zjem. Na jego oczach powolnie jadł i nawet mu nie pozwolił usiąść, musiał stać na baczność i patrzeć. Spokojnie sobie to zjadł i wypędził go w mroźną noc z powrotem do baraku. Wiele lat po wojnie Cunningham opisuje, u Francuz odnalazł tego gestapowca. Mieszkał na emeryturze w Niemczech. Spakował świąteczną paczkę, wybrał się do tego miasta i znalazł jego adres w malutkim miasteczku i zapukał do jego drzwi. Starszy pan, Niemiec na emeryturze, otworzył drzwi i poznał swojego więźnia, którego katem był ponad 20 lat temu. Mówi, przyszedłeś się zemścić. On mówi, tak, przyszedłem się zemścić w późmie do twojego domu. Niemiec się cofnął, Francuz wszedł, poszedł do salonu Niemiec i usiadł i patrzy na niego. Nie wiedział, czego się ma spodziewać. Francuz usiadł i mówi, przyszedłem ci złożyć życzenia bożonarodzeniowe. Przyniosłem paczkę, chciałem cię poczęstować naszymi ciastkami i owocami i powiedzieć ci, Jezus jest większy niż nienawiść. Jezus jest większy niż każda nienawiść. Niech cię Bóg błogosławi, wybaczam ci. Zjedz razem ze mną dzisiaj tą Wigilię. To jest prawdziwe znaczenie wdzięczności. To jest prawdziwe znaczenie wdzięczności. W duchowej służbie oczekiwanie na wdzięczność i oklaski nie jest konieczne. Bądźmy wdzięczni, dawajmy. Sam Bóg zamierza nam odpłacić. Mówiąc Bogu, za co jesteśmy wdzięczni, modlimy się. Chcę was, kochana Filadelfio, zachęcić. Ostatnio głosiłem, jeszcze będziemy kontynuować nawrócenie naszego portfela. On ostatni się nawraca. Ale też nawrócenie naszych motywów, naszej ochotności. Niech tylko taki dar będzie darem z Filadelfii. Dar modlitwy, ewangelizacji, służby, finansów, działań, budowy czy gotowania. Przyjmuję waszą miłość, przyjmijcie moją. Jesteśmy rodziną Bożą. Stańmy, oddajmy Mu chwałę. Oddaj Mu chwałę za to, co otrzymałeś, za wdzięczność, którą darzą Cię inni, że miałeś okazję. Odkryj wdzięczność jako przywilej, który przychodzi od Pana, przepraszam. I powiedz: Panie, uczyń me serce wdzięcznym. Uczyń moje życie wielką pieśnią wdzięczności we wszystkim, co mam dla moich bliźnich. Już nic nie będę robił, nie będę nikogo wzywał. Zostawiam was, niech Słowo Boże w was działa. Amen.